Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. W programie Szlachetne Zdrowie będą rady dla alergików i o tym, jak nie pomylić infekcji wirusowej z alergią. Moim gościem jest profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam pana.
Witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy. To nie jest wcale takie banalne pytanie, jak nie pomylić.
Myślę, no właśnie,
że będzie warto o tym porozmawiać.
W kwietniu zazwyczaj zapominaliśmy już o infekcjach wirusowych. W tym roku jest inaczej. Wciąż atakuje grypa, koronawirus, RSV czy wiele innych wirusów. Zakażenia nie dostrzegają nawet sami alergicy, chyba że pojawi się gorączka. To dopiero wtedy przychodzi myśl, że jednak to jakieś przeziębienie. A przez kilka dni zdążyli już zarazić kilka osób. Po czym poznać, że mamy do czynienia z infekcją wirusową?
To wbrew pozorom nie jest takie proste i czasami sami lekarze mogą mieć z tym kłopoty i nie ma w tym żadnego wstydu, ponieważ te objawy potrafią być wspólne zarówno dla chorób alergicznych, jak i dla infekcji wirusowej. No bo o jakich objawach mówimy? Kichanie, leci z nosa, oczy są zauzawione, zaczerwienione, pojawia się ewentualnie świąt z nosa, no czasem dołącza się do tego kaszel. Oczywiście jak ktoś jest alergikiem i załóżmy uczulonym na pyłki trawy i mamy czerwiec, to wszyscy wiedzą, że dokładnie, że mamy do czynienia z alergią i rozpoznanie jest praktycznie, szansa prawidłowego rozpoznania jest stuprocentowa. Ale z drugiej strony właśnie w takim okresie jak teraz, szczególnie to takie przedwiośnie czy wczesna wiosna, kiedy no, z jednej strony widzimy budzącą się do życia przyrodę i wiemy, że towarzyszą jej pyłki, a z drugiej strony, no i chcielibyśmy większość tych objawów skojarzyć na przykład z chorobami alergicznymi, gdy wiemy już o sobie, że jesteśmy uczuleni, ale musimy też pamiętać o tym, że to jest taki okres, w którym niestety mogą się wzajemnie nakładać zarówno infekcje wirusowe, jak i kwestie uczulenia. Co bywa czasami trudne, bo popatrzmy do rozróżnienia. Zobaczcie, szanowni państwo, że około 1/4 z nas, a przyjmuje się, że nawet w niektórych sytuacjach nawet 1/3 populacji ma jakąś alergię wziewną. W tej chwili w powietrzu mamy głównie jeszcze pyłek olszy, trochę leszczyny i budzić się do życia zaczyna brzoza. Co prawda szczyt pylenia brzozy to będzie przełom kwietnia i początek maja, ale wcale też niektórzy w ogóle jeszcze nie zdają sobie sprawy, że w powietrzu mogą być pyłki. Mamy nałożenie się na siebie okresu pylenia drzew oraz okresu infekcyjnego. Ten w Polsce zresztą, a szczególnie na naszym kochanym Podlasiu, zresztą ten okres infekcyjny, przyznajmy, jest dosyć długi. Bo załóżmy, gdybyśmy sobie żyli w południowej Europie, to okres infekcyjny pewnie by wynosił...
Ale i pandemia koronawirusa no, zrobiła tak, swoje.
Tak, ale nawet niezależnie od tego, to powiedzmy to gdzieś tam listopad, luty, marzec. A u nas to praktycznie od września do kwietnia możemy mówić o takim pełnym okresie infekcyjnym. I w tym pełnym okresie infekcyjnym mamy też na przykład sezon pylenia właśnie drzew, które pyliły de facto już od stycznia, bo leszczyna pyliła od stycznia. Luty, marzec to jest szczyt pylenia olszy i leszczyny. W kwietniu dołącza się do tego brzoza, która będzie pyliła aż do początków maja. No i teraz te objawy bardzo często na początku są podobne. Czy kichanie, czy właśnie wyciek tej wydzieliny, czy łzawienie oczu, to wszystko może być znakiem na początku również infekcji wirusowej. I tu są wspomniane przez panią redaktor nie tylko SARS-CoV-2, ale właśnie RSV, czy inne koronawirusy także, ale także wirusy grypy, czy paragrypy i cała masa innych wirusów. Mamy ich ponad 200, szanowni państwo, różnego rodzaju wirusów, które mogą atakować nasze górne i dolne drogi oddechowe.
A testy kombo tylko na 4.
O tak, i to nie zawsze, nie jest stuprocentowe, to też pamiętajmy o tym. W związku z tym, o czym warto pamiętać? Warto pamiętać o tym, by jeżeli mamy w tym okresie objawy, żeby brać pod uwagę te dwie możliwości. Jeżeli już wiemy, że jesteśmy na przykład alergikami, to warto jest też dobrze się do takiego sezonu przygotować. Tu apeluję do wszystkich państwa, którzy na przykład już słyszeli kiedyś, że są uczuleni na pyłek brzozy, bo przed nami ten szczyt pylenia brzozy, żeby nie czekać, aż zaczną pojawiać się objawy, ale włączyć to leczenie już teraz. Nawet jeżeli nie zdążyli państwo jeszcze umówić się na wizytę do swojego alergologa, część leków można, leków przeciwhistaminowych czy glikokortykosteroidów donosowych można nabyć już bez recepty, rozpocząć to leczenie już teraz po to, by w ten szczyt sezonu pylenia brzozy wejść przygotowanym. Ale i tak dobrze później albo jak najwcześniej zgłosić się w którymś momencie do alergologa, żeby uzgodnić z nim kwestię odczulania immunoterapii swoistej, by na kolejny sezon.
Ale jeżeli włączymy to leczenie, to wtedy nie będziemy mieć objawów alergii.
Mamy
i jak
dużą
się pojawi
szansę,
katar, to będziemy pewni, że to jest infekcja wirusowa, a nie alergia?
Może bardziej będziemy wtedy mogli być przekonani, że bardziej może to być związane z infekcją wirusową. Bo czasami to jest też, pani redaktor porusza bardzo ważną kwestię. Jeżeli mamy objawy, o których mówimy, katar czy uzdrowienie oczu, i warto wtedy zastosować lek przeciwalergiczny, przeciwhistaminowy, ten nieusypiający, tak zwany niesedatywny, to jest ponad 200 preparatów, które mamy dostępne w aptekach, część jest bez recepty. Jeżeli były to objawy alergiczne, to one powinny się zmniejszyć po tego rodzaju leku. Objawy infekcji wirusowej nie będą na ogół reagowały na tego rodzaju leki. To jest jedna z form, jak w ciągu pierwszych 2-3 dni przekonać się, czy mamy do czynienia z chorobą alergiczną, czy też z objawami infekcji wirusowej. Czyli zobaczyć, jaki mamy efekt stosowania danego leku. Co jest jeszcze też ważną kwestią, by osoby, które są alergikami, które wiedzą już o tym na przykład z poprzednich lat, zostały zdiagnozowane albo miały u siebie takie podejrzenie, żeby w okresie właśnie pylenia drzew też nie czekały na pojawienie się objawów, ale stosowały te leki praktycznie ciągle. Dlaczego? Ponieważ nieleczona alergia sprawia, że my jako alergicy łapiemy te infekcje wirusowe w sposób o wiele łatwiejszy. Przechodzimy te infekcje o wiele dłużej i o wiele ciężej. W ogóle alergicy i astmatycy są pod tym względem poszkodowani, bo jeżeli niewłaściwie leczą swoje choroby, alergie czy na poziomie górnych dróg oddechowych czy astmę, na poziomie dolnych dróg oddechowych, to niestety niejako obnażamy się i wystawiamy się na pełne działanie wirusów, które tylko na to czekają. Dlaczego? Bo w naszych drogach oddechowych toczy się to zapalenie alergiczne czy też astmatyczne na poziomie naszych oskrzeli, które sprawia, że gdy wpadają w te wirusy, a wirusy są z nami cały czas, to przychodzą jak na gotowe. Mają już zapaloną błonę śluzową, wchodzą w nią jak w masło, zostają tam długo, robią tam straszne zamieszanie i niestety osoby alergiczne, osoby astmatyczne, tak jak wspomniałem, przechodzą te infekcje w sposób zdecydowanie gorszy niż osoby, które alergii lub astmy nie mają.
A jeżeli alergik nie przygotował się na ten sezon i nie przyjmował leków, to w momencie wystąpienia objawu wystarczy, że pójdzie do apteki i poprosi o jakiekolwiek leki przeciwko alergii i je dostanie i mu pomogą?
To znaczy tak, jeżeli ten alergik ma objawy alergiczne, to może rzeczywiście na kilka dni pomóc sobie. Ja nigdy nie zachęcam, żeby stosować jakby leczenie samodzielnie na dłuższe okresy. Nie, bo to powinno jednak odbywać się pod kontrolą lekarza.
Ale różnie to bywa dostaniem się do lekarza.
Jeżeli
powiedzmy
mamy sytuacje alarmowe, no to tak jest skonstruowany też polski system i polski rynek farmaceutyczny, że spora część tych preparatów w niewielkiej liczbie jest dostępna bez recepty, po 7, po 10 tabletek, które można, jest to trochę droższe, no niestety, ale to jest takie bardziej ratunkowo. Można je zastosować po prostu w tym najgorszym okresie, zanim wystąpiły objawy, a nie zdążyliśmy dostać się do lekarza. Warto by prosić o leki nieusypiające, o leki nowej generacji, leki przeciwhistaminowe nowej generacji. Bo ciągle są jeszcze na rynku również tak zwane stare leki przeciwalergiczne. Leki, które owszem są silne, są skuteczne, ale ceną za tę skuteczność jest także duże działanie na nasz ośrodkowy układ nerwowy. Czyli sprowadza się do tego, że leki te mają dosyć silne działanie usypiające. A nie chcielibyśmy, żeby ktoś, kto akurat cierpi z powodu alergii i wsiadał, załóżmy, za kierownicę samochodu, żeby niestety był osobą uśpioną. Bo to tak jakbyśmy zapraszali kogoś po alkoholu do jazdy samochodem. W związku z tym, gdy już decydujemy się na samodzielne leczenie, aczkolwiek podkreślam, że nie powinno to być regułą, a raczej swego rodzaju wyjątkiem, to prośmy w aptece o preparaty tej nowej generacji nieusypiające, tak zwane niesedatywne. I tak, warto o nie poprosić, ale jeszcze bardziej zachęcam.
Wapno nie wystarczy.
Nie mamy żadnych tak naprawdę praktycznych dowodów na skuteczność wapna. To jest bardziej jedna z takich pewnego rodzaju
legend,
medycznych opowieści, trochę legend. Te dowody są bardzo, bardzo słabe. Naprawdę nie polecam opierania jakiegokolwiek naszego leczenia na wapnie, tym bardziej, że to nie wapno jest akurat tak naprawdę czymś, na czym powinniśmy opierać nasze leczenie. Są dwie grupy leków. Właśnie te dostępne bez recepty tabletki, czyli leki przeciwhistaminowe, znowu podkreślam, te nowej generacji o działaniu nieusypiającym, oraz glikokortykosteroidy donosowe. I tu też Państwa serdecznie zachęcam do tego, by nie ulegać jakimś internetowym fobiom. Ojejku, steroidy, co to będzie się działo? Szanowni Państwo, spokojnie, naprawdę, to są mikrodawki.
Nie te czasy, by się bać.
Mikrodawki steroidów, sterydów, jak czasami o nich mówimy popularnie, można się bać, gdy przyjmujemy naprawdę w dużych dawkach, ale to i tak zawsze przyjmujemy wtedy, gdy są ku temu powody. A to, o czym teraz rozmawiamy, czyli o tych mikrodawkach, które przyjmujemy z powodu alergii na przykład, czy też do nosa, czy też z powodu astmy, gdzie są najważniejszą grupą leków i o czym zawsze będziemy podkreślali wszystkim osobom, które cierpią z powodu astmy. Zawsze to przypominamy, że to glikokortykosteroidy są najważniejszą grupą leczenia. Szanowni Państwo, to są mikrodawki, które działają głównie, przede wszystkim na poziomie tamtych dolnych dróg oddechowych albo górnych dróg oddechowych, jeżeli podajemy je do nosa. I naprawdę nie powinniśmy budować jakichś legend, co też one nie narobią z naszym organizmem. Musielibyśmy naprawdę całe opakowanie w ciągu jednego dnia zużyć, żeby jakieś tam efekty musiały się pojawić bardziej widoczne. To te dawki w zdecydowanej większości, które stosujemy u osób z alergią czy z astmą, to są dawki naprawdę, naprawdę bezpieczne. O wiele bardziej niebezpieczne jest nieleczenie. Raz jeszcze podkreślę, szanowni Państwo, nieleczenie alergii, nieleczenie astmy polega na tym, że oprócz tego, że narażamy się na to, że nasza kontrola choroby będzie słaba, że będziemy mieli po prostu objawy tej alergii, że będziemy mieli objawy astmy, to w dodatku jeszcze odsłaniamy się wobec wirusów. One uwielbiają nieleczących się alergików i wirusy uwielbiają nieleczące się osoby z astmą. Po prostu szukają, no prawie że tak, bo jak wiemy, wirusy są ciągle wobec nas, no chyba że mamy szeroko otwarte okna, to może w studiu wywietrzymy to niedługo, panie redaktor, ale generalnie są ciągle wokół nas. Nie uciekniemy od tego, szczególnie w tym okresie jeszcze, kiedy zupełnie nie wyszliśmy latem na zewnątrz, kiedy jesteśmy ciągle jeszcze w pomieszczeniach, to wirusy są ciągle wokół nas. One tylko czekają na taką sytuację, że są osoby z takim właśnie niepoleczonym zapaleniem górnych dróg oddechowych czy dolnych dróg oddechowych. Nasza błona śluzowa to nasza główna, nasz nabłonki, nasza główna ochrona. W alergii i w astmie te nabłonki są niestety podziurawione, zdekonstruowane przez właśnie zapalenie alergiczne, przez właśnie zapalenie astmatyczne. Musimy je leczyć i zachęcam do tego, by nie czekać na objawy. Szanowni Państwo, drodzy kochani alergicy, drodzy kochani pacjenci z astmą, nie czekajcie na objawy, bo te objawy mogą się pojawić nie wiadomo skąd czasami. A szczególnie właśnie przy infekcji wirusowej, lepiej być przygotowanym, lepiej poleczyć to, zabezpieczyć się odpowiednio tak, by jak przyjdzie już ten wirus, to natrafił na mur w postaci naszego dobrego, sprawnego i szczelnego nabłonka oddechowego, a nie podziurawionego przez proces alergiczny czy przez zapalenie astmatyczne.
Różnice między infekcją a alergią. Po 2-3 dniach w przypadku infekcji pojawi się gorączka,
nie
aczkolwiek
zawsze,
niekoniecznie,
nie zawsze, tak.
Ale infekcja po jakimś tam tygodniu powinna minąć.
Infekcja ma swoją dynamikę inną i oczywiście temperatura czasami bywa taką, że oczywiście jak ona się...
Zależy też od organizmu.
To prawda.
Nie każdy człowiek będzie miał gorączkę.
Inny ma próg tutaj tej termoregulacji i ośrodka, który reguluje tę temperaturę. To zależy od danego stopnia też zmęczenia organizmu, od innych czynników, które się pojawiają, od tego, jak to jest wyspany czy niewyspane oraz od danego wirusa w danym też momencie oraz od tego, jakie choroby ma. Tak, jeżeli się pojawia gorączka, no to już możemy na 99,9 powiedzieć, że mamy do czynienia z infekcją wirusową. Natomiast brak gorączki też nie wyklucza tego. Wiemy, że cała masa infekcji wirusowej przebiega praktycznie bez wzrostu temperatury. Ból gardła. No już to już rzeczywiście możemy powiązać go ściśle z tym, że mamy do czynienia z infekcją. Jeżeli pojawia się zmiana charakteru wydzieliny z takiej na początku tej przezroczystej, tej takiej wodnistej na taką gęstą, która się pojawia na śluzową, nawet zmieniającą się kolor, to także będzie bardziej do czynienia, ta zmiana koloru będzie świadczyła o tym, że mamy do czynienia z infekcją wirusową, choć wcale niekoniecznie zawsze bakteryjną, bo czasami jest też przekonanie, że oj, mam tutaj żółtą wydzielinę, pewnie bakterie, lecę po antybiotyk. Spokojnie, szanowni państwo, z tymi antybiotykami, naprawdę.
Nie do końca też po kolorze wydzieliny można stwierdzić, czy to zakażenie wirusowe, czy bakteryjne.
Tak długo, jak nam się nie wydobywa rzeczywiście jakiejś dużej ilości ropnej, rzeczywistej wydzieliny, to naprawdę z tymi antybiotykami powinniśmy uważać. My za bardzo i za szybko decydujemy się na antybiotyki i czasami pacjenci wywierają niepotrzebną presję na lekarzach, mówiąc, o, tutaj proszę mi się, boli mnie gardło, to pewnie będzie angina. Większość bólu gardła, szanowni państwo, to są infekcje wirusowe. Naprawdę to lekarz musiałby spojrzeć, czy też ocenić za pomocą też takich szybkich testów, które teraz są dostępne również w lecznictwie ambulatoryjnym, czy mamy tam do czynienia rzeczywiście z paciorkowcem, czyli z tym czynnikiem tej choroby zapalenia migdałków podniebiennych, czyli tej popularnej anginy, kiedy warto i ten antybiotyk jest rzeczywiście konieczny. W zdecydowanej większości przypadków, nawet bólu gardła, z tym antybiotykiem naprawdę trzeba spokojnie, bo myśmy sobie, ja już mówię to z perspektywy też lekarza szpitalnego, no robiliśmy sobie takiego zamieszania w tej chwili w naszym oporności na antybiotyki. To jest potężny proces. My sobie tego i problem naszego niestety społeczeństwa. Nie zdajemy sobie sprawy dopóki nie musimy trafić do szpitala z czymś poważnym, kiedy naprawdę musimy zastosować antybiotyk i nagle okazuje się, że zastosowanie antybiotyku nie przynosi efektu i musimy sięgać po coraz bardziej wyrafinowane antybiotyki. Dlaczego? Bo niestety nasze organizmy zostały już odpowiednio wyselekcjonowane w związku z tym, że wcześniej z nie zawsze uzasadnionych powodów myśmy te antybiotyki w naszym życiu stosowali. Naprawdę z antybiotykami powinniśmy być bardzo, bardzo, bardzo ostrożni. Oczywiście wszystko jest dla ludzi. Jak są potrzeby, to na pewno. Ale w infekcjach dróg oddechowych my zbyt często automatycznie pędzimy do lekarzy z oczekiwaniem, żeby był antybiotyk, bo jak nie będzie, to nie wiadomo, co się stanie. Tu ważniejsza jest raczej spokojna obserwacja leczenia objawowe i zareagowanie z antybiotykiem po kilku dniach obserwacji takiej osoby, a nie tylko dlatego, że ktoś od razu ma już temperaturę czy boli go gardło. To jest zdecydowanej większości przypadków infekcja wirusowa. I to generalnie powinien ocenić lekarz, dlatego dobrze by było, żebyśmy sami na podstawie internetowych wiadomości, też takiej presji antybiotykowej na swoich lekarzy nie wywierali, bo lekarze są też ludźmi, oni mogą tej presji po prostu też dla tak zwanego świętego spokoju czasami ulec, a nie chcielibyśmy tego, żeby takie sytuacje miały miejsce. Naprawdę, trzeba uważać z antybiotykami.
I możemy podejrzewać, że jeżeli katar, zawienie, nieszyt nosa utrzymuje nam się 2-3 tygodnie i nie mamy gorączki, to możemy podejrzewać właśnie, że mamy do czynienia z alergią.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A jakie są choroby alergiczne?
Choroby alergiczne są przewlekłe, trwają zwykle do końca życia. Warto, jak wspomniałem, leczyć je od razu, nie czekać na pojawienie się ich objawów, ale szczególnie w chorobach alergicznych, kiedy znamy mniej więcej kalendarz pylenia poszczególnych roślin i zostaliśmy już przetestowani, bo tutaj formą zbadania jest po prostu wykonanie albo testów na skórze, albo badanie z krwi, które dokładnie określa nam bardzo precyzyjnie, na jakie alergeny kto jest uczulony. I można potem przewidywać, tak jak państwu mówiłem, nie jest tajemnicą, że teraz mamy jeszcze ten pyłek olszy i trochę jeszcze leszczyny w powietrzu. Za chwilę bardzo dużo brzozy się pojawi, więc można już się pewne rzeczy przewidywać, jak mawiają nasi komentatorzy sportowi, antycypować. I w związku z tym przygotować się również na ten sezon alergiczny i zastosować te leki wcześniej. Czy leki przeciwhistaminowe, tabletki, czy glikokortykosteroidy donosowe. Natomiast to jest leczenie objawowe. Ono będzie polegało na tym, że my z roku na rok będziemy musieli je powtarzać, czyli w każdym sezonie pylenia na nowo będziemy.
A jak się odczulić? Jak długo to trwa?
Zwykle odczulanie, bo co jest uważam, myślę, że warto to państwu o tym ciągle przypominać, że jest to metoda, którą mamy w naszych rękach od ponad 100 lat, jest genialna, szanowni państwo. Jest to jedna z nielicznych interwencji w medycynie, która, bo medycyna to w ogóle, to jest w ogóle trudna sztuka, szanowni państwo, i rzadko udaje się wyleczyć przyczynę choroby. My na ogół walczymy ciągle z objawami. W immunoterapii natomiast swoistej, czyli w tym tak zwanym odczulaniu, to jest po prostu magiczne, że my poprzez zastosowanie alergenów, poprzez podawanie ich w odpowiedni sposób, albo w postaci zastrzyków, albo w postaci tabletek podjęzykowych czy kropli, jesteśmy w stanie tak przekierować układ immunologiczny naszego organizmu, że on zaczyna tolerować alergen, na który wcześniej był uczulony. I proste i fascynujące jednocześnie. Oczywiście to zajmuje czas. To potrzebne jest do tego takie przetrenowanie naszego układu immunologicznego. Zajmuje zwykle około co najmniej 3 lata. Co najmniej 3 lata. No optymalnie, super jak to jest 5 lat. Nie wszyscy mają cierpliwość tyle wytrzymać. Ale to są sytuacje, które sprawiają, że z czasem osoby, które są uczulone na różnego rodzaju pyłki, zaczynają je po prostu tolerować. I te leki, o których wcześniej mówiłem, okazuje się, że są prawie niepotrzebne, albo wręcz zupełnie niepotrzebne, co jest rewelacyjne. I znowu, nie jest to tylko przykrywanie objawów, pozbywanie się objawów, ale jest to po prostu
zmiana. Raz na zawsze można pozbyć się alergii.
Z bezpieczną granicą możemy powiedzieć, że raz na kilkanaście lat przynajmniej, chociaż są sytuacje, że czasami te efekty utrzymują się naprawdę, naprawdę przez całe życie. Więc jest to niesłychanie ważna metoda, którą warto, żebyśmy stosowali oczywiście nie samodzielnie, tylko pod kontrolą alergologa. Serdecznie zapraszamy Państwa, byśmy mogli w tym pomóc. No, mamy co prawda teraz, muszę uczciwie przyznać, zamieszania trochę na rynku i dostępność szczepionek niestety się bardzo, tych alergicznych, bardzo nam pogorszyła. To są problemy związane troszeczkę z marketingowymi kwestiami i z pewnymi regulacyjnymi. Mamy teraz troszeczkę taki czas, kiedy żeby zdobyć te szczepionki, producenci nie nadążają z pewnymi potrzebami, ale ja gorąco wierzę, że to jest tak zwane przejściowe trudności, etap przejściowych trudności, że to będzie się wyrównało, ale warto zawczasu porozmawiać, umówić się ze swoim lekarzem, alergologiem, który jeśli nawet teraz tego nie włączy, to zaplanuje takie leczenie na przyszłość. I mamy tu te dwie formy, bo to może być albo forma właśnie zastrzykowa, kiedy pojawiamy się w gabinecie i otrzymujemy szczepionkę w postaci zastrzyków, albo kiedy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ta szczepionka, ten preparat alergenowy podawany jest w postaci tabletek lub też kropelek. I wtedy tylko pierwsza dawka podawana jest w gabinecie pod kierunkiem lekarza, natomiast te pozostałe już pacjent może przyjmować sam. Niestety nie jest to jeszcze refundowane, ale bardzo wygodne. Przyznajmy, że część pacjentów wybiera tę opcję, ponieważ może cieszyć się tą terapią tak naprawdę bez konieczności odnajdywania czasu na wizytę u swojego alergologa. No coś za coś. Więc gorąco Państwa zachęcamy do tego, bo ja wiem, że mamy taką tendencję, żeby myśleć o alergiach tylko wtedy, kiedy pylić, kiedy coś się dzieje. Szanowni Państwo, warto myśleć o nich i zawczasu, i warto myśleć o odczulaniu. Dlaczego? Ponieważ zmieniamy sobie na przyszłość naszą chorobę. Nie to tylko, że my ją chowamy pod dywan. Zmieniamy jej przyczynę, a mało tego, u osób z alergią zmniejszamy szansę wystąpienia astmy. Ponieważ astma jest tym, co potrafi alergii bardzo, bardzo często towarzyszyć. Astma w ogóle w około połowie przypadków samą tylko alergią jest powodowana. Choć w wieku dorosłym i bez alergii ta astma również może z innych przyczyn się pojawiać, ale warto o tym pamiętać. Odczulanie, szanowni Państwo, nie tylko leczenie w sezonie, kiedy mamy objawy, ale zachęcamy do podejmowania odczulania i od tego jesteśmy alergolodzy. Także
często
zapraszamy.
Słyszymy też o alergii krzyżowej i ten zwrot brzmi niepokojąco, co to jest.
No krzyżowo, tak, w sensie, że wielkopostnie, tak? Jeszcze może nie. Szanowni Państwo, to jest bardzo ciekawe też zjawisko, które sprawia, że osoby, które są uczulone na pyłki, na przykład roślin, załóżmy za chwilę będziemy mieli szczyt pylenia sezonu brzozy, ponieważ mają układ immunologiczny nastawiony na reakcję wokół na przykład tego pyłku brzozy, tak się składa, że ich układ immunologiczny jest w stanie również rozpoznawać inne produkty roślinne, inne składniki produktów roślinnych, które przyjmujemy z kolei w postaci pokarmowej. Krzyżowość polega na tym, że ktoś jest uczulony na alergeny wziewne, ale jednocześnie ma pewne reakcje na alergeny pokarmowe. W przypadku brzozy osoby, które są uczulone od mniej więcej od 30 do 80% może mieć pewne objawy, szczególnie właśnie w obrębie jamy ustnej, świądu, takiego pieczenia, po spożyciu takich produktów jak jabłka, jak gruszki, jak orzechy laskowe, czy orzechy ziemne, jak niektóre inne produkty.
A czy odczulenie na pyłek brzozy pomoże też w przypadku tej alergii pokarmowej?
To jest trudne pytanie. Mamy z tym pytaniem trochę problem w środowisku medycznym. Nie mogę dać takiej gwarancji. Mamy w tej chwili wyniki badań, które mówią o tym, że obserwacyjne, że to może się udać, to nie jest gwarancja, ale że w około połowie przypadków te objawy ze strony tej reakcji krzyżowej mogą też być zmniejszone. One są rzeczywiście często istotne, tak naprawdę to te reakcje krzyżowe są główną postacią alergii pokarmowej u osób dorosłych, bo tak jak wspomniałem, brzoza, olsza, leszczyna krzyżują się z tymi jabłkami, gruszkami, z marchewką, z ziemniakami, aczkolwiek ziemniaki na ogół gotujemy, tak mi się wydaje, że na ogół gotujemy, więc wtedy te właściwości alergiczne ich nieco spadają. Natomiast trawy z kolei, które będziemy mieli za chwilę w powietrzu, za jakieś półtora miesiąca, krzyżują się z kolei z różnego rodzaju zbożami, ale też z melonem, z pomidorem, bylica, która pojawi się w powietrzu w lipcu i w sierpniu, tutaj jest bardzo silna reakcja krzyżowa z selerem. Żeby było ciekawiej, sporo mamy uczulenia na sierść kota. No, nie zgadną państwo, ale to się krzyżuje czasami, nie wiem co właściciele kota na to, ale z wieprzowiną. No ale to są bardzo inteligentne zwierzęta, zarówno jedne, jak i drugie, więc może coś tutaj ma też na rzeczy.
Co zrobić, żeby się nie krzyżowało?
To już tak jest, to po prostu, to już wystąpiło. Natomiast to, co możemy zrobić, no to jeżeli mamy reakcję akurat po którymś składniku pokarmowym, no to musimy pamiętać, no to dobra, no to już może tego unikajmy. No oczywiście na ogół te reakcje krzyżowe nie są dramatyczne, ale no z drugiej strony, jak ktoś nie ma natury czy duszy eksperymentatora, no to może nie powinien sam na sobie testować zbyt wielu różnego rodzaju tutaj tego rodzaju składników. Warto o tym pamiętać. Uczulenie na pyłki drzew, to jabłka, gruszka, marchewka, orzechy. Trawy to melon, pomidory, kiwi, tu mogą takie sytuacje pojawiać się. Jeżeli państwo widzą takie sytuacje, to proszę sobie też odtworzyć w głowie, czy przypadkiem w sezonie takim pylenia nie macie objawów, które do tej pory nawet nie wiedzieliście, że są alergią. Bo co jest też ciekawe, że część osób ma alergię, a myśli, że ma infekcję wirusową. Przecież ci, którzy teraz kichają, kaszlą, część z nich jest święcie przekonanych, że to jest po prostu infekcja wirusowa, a nawet do głowy im nie przychodzi, że to może być reakcja alergiczna, bo patrzą, no w sumie drzewa jeszcze takie nagie, takie łyse, liści nie ma. Co to może pylić? Pyli, szanowni państwo, pyli, już pyli.
I w takim czasie warto zaprzyjaźnić się z alergologiem. A jak radzić sobie z alergią, mówił profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję panu za przybycie do studia.
Dziękuję serdecznie, dużo zdrowia.
A do usłyszenia w najbliższy wtorek. O 13.30 mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.